Drodzy braterstwo, wczoraj zastanawialiśmy się nad tematem z pieśni, nad pieśniami dotyczącym łapania lisków, czyli temat wczorajszy zwracał uwagę na potrzebę walki z naszymi słabościami, z naszą deprawacją, którą mamy na różnych punktach, a temat dzisiejszy także będzie dotyczył Słowa Bożego podanego w Starym Testamencie, go będzie bardziej dotyczył, dzisiaj będzie zwracał uwagę na zagrożenie płynące z zewnątrz, czyli zagrożenie płynące z warunków tego świata, możemy w ten sposób powiedzieć. Wczoraj mówiliśmy o niebezpieczeństwie dla nas, które wynika z nas samych, z deprawacji będącej w nas samych, a dzisiaj będziemy zastanawiali się nad pewnym złym wpływem, który oddziaływuje na nas z zewnątrz, oddziaływuje na nasze słabości i stara się nas odciągnąć w złą stronę. Że tak, ten wpływ nie jest rzeczą nową. On istnieje od początków człowieka na ziemi. Już na naszą pramatkę Ewę oddziaływał w Edenie. I w Starym Testamencie zostało przewidziane zabezpieczenie, ostrzeżenie przed tym, żeby pewnej rzeczy nie czynić. I nawet to ostrzeżenie dostało się do 10 przykazań, jakie Bóg dał narodowi izraelskiemu. I tak dzisiaj chciałbym się z braterstwem zastanowić nad głębią myśli wynikających z 10 przykazania. Zastanowimy się nad 10 przykazaniem. Oczywiście nad 10 przykazaniem, które tak jak ono powinno brzmieć, a nie w takiej wersji, w jakiej na przykład w naszym kraju jest ona spopularyzowana, bo według większości ludzi mieszkających w naszym kraju to 10 przykazanie brzmi ani żadnej rzeczy, która jego jest. Jest to w takim ujęciu, jest to stwierdzenie, które samo w sobie nie ma żadnego sensu, nie przekazuje żadnego znaczenia. Dopiero w połączeniu z przykazaniem poprzednim nabiera sensu. Ale wiemy, w jaki sposób to doszło. Na skutek usunięcia przykazania drugiego musieli oni rozbić przykazanie 10 na 2, żeby uzyskać cyfrę 10 przykazań. My zastanowimy się nad 10 przykazaniem w jego pełni, tak jak ono naprawdę powinno brzmieć. Mamy to zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, a w 17 wersecie. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, a 17 werset brzmi tak. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Tak brzmi to przykazanie. Ze względu na to, że przykazanie to mówi nie pożądaj, czyli zakazuje pożądliwości, temat można by krótko zatytułować pożądliwość albo 10 przykazanie, bo nad treścią tego przykazania zechcemy się dzisiaj zastanowić. Pierwsza rzecz, którą warto podkreślić w związku z tym przykazaniem, to to, że w tym przykazaniu mamy 7 elementów wymienionych. Nie pożądaj i jest 7 elementów, których mamy nie pożądać. Bo po pierwsze mamy nie pożądać domu bliźniego swego, po drugie żony bliźniego swego, po trzecie sługi, po czwarte służebnicy, po piąte wołu, po szóste osła i po siódme żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. 7 elementów jest tutaj podanych. Braterstwo znają symbolikę cyfry 7 w użyciu biblijnym, że jest to cyfra zupełności, inaczej cyfra doskonałości boskiej, bo tylko doskonałość boska jest zupełna, nieograniczona. Jest to cyfra zupełności. Więc 7 elementów, można by powiedzieć, podkreśla to, że nie mamy pożądać żadnej rzeczy, która należy do bliźniego, absolutnie żadnej. I można by tutaj powiedzieć, że to, że żadnej rzeczy, jest podkreślone w sposób podwójny, bo po pierwsze jest powiedziane wprost, ani żadnej rzeczy, żeby ktoś sprytny nie pomyślał sobie, że tutaj zostało wymienione 6 elementów, ale jak nie ma jakiegoś elementu wymienionego, to można pożądać, tak? Jeżeli nie wymieniono tutaj, że łodzi bliźniego twego, bo nie ma na liście łodzi, to może łódź można pożądać bliźniego swego, więc zostało wprost powiedziane, że żadnej rzeczy, tak? A dodatkowo jeszcze to zupełność tego, że absolutnie niczego, co należy do bliźniego twego, zostało podkreślone tym, że elementów podanych jest tutaj 7. Więc moglibyśmy się doszukać podwójnego podkreślenia zupełności, tak jak gdyby 7 podnieść do kwadratu tutaj. Czyli czy też można by powiedzieć zestawić 2 7 obok 7, tak jak nasz Pan zrobił w przypadku Piotra, który tak bardzo się dziwił, że ma aż 7 bliźniemu swojemu przebaczać, gdy Jezus mówił o przebaczeniu i mówił, że gdyby choćby nawet 7 przyszedł do ciebie i prosił o przebaczenie, to masz mu przebaczyć. I Piotr nie mógł tego zrozumieć, że aż 7 Wydawało mu się, że może, że raz, no to może oczywiste. No może i 2 i 3, ale nie aż 7. To Jezus wtedy mu powiedział, że nie 7, tylko 77. Przez cyfrę 7, tą po raz pierwszy użytą, pojedynczo użytą przez naszego Pana, nasz Pan oczywiście nie miał na myśli, że tylko 7, a jak przyjdzie po raz 8, to już nie, bo limit się wyczerpał. Użył tej cyfry 7 w znaczeniu zupełności. Tyle razy, ile będzie potrzeba. A jak Piotra to dziwiło, cyfra 7, to do tej 7 dostawił 2 7 i podał mu 77, żeby tym bardziej pokazać zupełność, co oczywiście nie znaczy, że gdyby przyszedł po raz 78, to limit się wyczerpał, bo ten limit się nigdy nie wyczerpuje. Bóg w taki sposób działa, że temu, kto żałuje za swój grzech, zawsze wybacza. I dla takiego kogoś zawsze istnieje możliwość powrotu do społeczności z Bogiem. Problem nigdy nie jest na tym, nie polega na tym, że ktoś już tyle nagrzeszył, że Bóg się na niego pogniewał i nie chce mieć z nim do czynienia. Problem tych, którzy na przykład poszli na wtórą śmierć w wieku Ewangelii, tak, bo tylko o nich możemy mówić jako o tych, którzy poszli na wtórą śmierć, polegał nie na tym, że ich grzechy były zbyt wielkie, ale czy też, że ich grzechów było zbyt wiele, że Bóg ileś tam im wybaczył, ale później postanowił, że dalej nie wybacza. Ich problem polegał na tym, że oni nie pokutowali za swoje grzechy, bo Bóg pokutującego grzesznika nigdy nie odrzuca, nawet gdy to było 777 raz, gdyby on przychodził. Problem jest taki, że zatwardziały grzesznik nie chce przyjść do Boga i pokutować za swój grzech, bo jeżeli człowiek grzeszy zbyt dużo, to w pewnym momencie przestaje daną rzecz, którą czyni, uważać za grzech i nie uważa już jej za grzech. I tak samo wszyscy członkowie wtórej śmierci to, co ich przywiodło do wtórej śmierci, nie uważali za grzech, a częstokroć używali za rzecz słuszną i właściwą. I na tym polegał ich problem, że tak się zatwardzili, że nie dostrzegali grzechu jako grzechu i w związku z tym nie chcieli za to pokutować i mieli niewybaczony, nieodpuszczony grzech, który prowadził do wtórej śmierci. Dlatego tutaj mówimy o tej 7, że ona w naszym wersecie, w 10 przykazaniu, pokazana jest tutaj 2, żeby ta zupełność pokazana jest 2, raz w cyfrze 7, a raz w stwierdzeniu, że żadnej rzeczy, która należy do bliźniego, by pokazać, że ten zakaz pożądania czegoś, co należy do bliźniego, jest absolutny i obejmuje absolutnie wszystko, cokolwiek, ani żadnej rzeczy, jakiejkolwiek, która by należała do bliźniego swego. Takie przykazanie mamy tutaj podane. Możemy się zastanowić jeszcze nad jedną rzeczą w związku z tym przykazaniem. Przykazanie to zostało dane kilka tysięcy lat temu, kilka tysięcy kilometrów stąd, w określonej cywilizacji, która posługiwała się określonymi narzędziami, określonymi zwierzętami. Na przykład mamy tutaj wymienione i wół, i osioł, bo to wtedy miało znaczenie dla tych ludzi. Dzisiaj niektóre z tych elementów tutaj wymienionych wydają nam się do naszej sytuacji nieadekwatne, nieprzystające do naszej sytuacji, bo czy ktokolwiek z braterstwa miał kiedykolwiek problem z tym, by nie pożądać wołu bliźniego swego? Jeżeli dzisiaj by człowiek, zwłaszcza mieszkający w mieście, w dużym mieście, ktoś mieszkający w Poznaniu, zwłaszcza mieszkający w wieżowcu, w bloku, miał osła i trzymał go na balkonie, to czy jego sąsiedzi pożądaliby tego jego osa, całe osiedle by się z niego śmiało, że jakiś człowiek ma tutaj osła i trzyma go na balkonie. Nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby tego osła pożądać, czy że by chciał zabrać tego osła, czy też mieć osła, tak jak tamten ma, bo dzisiaj ten osioł do niczego nie jest nam potrzebny i byłby dla nas tylko utrapieniem. Moglibyśmy pokusić się o pewnego rodzaju uwspółcześnienie niektórych z tych elementów, bo te zwierzęta, na przykład tutaj wymienione, w tamtej cywilizacji sprawowały określoną funkcję. Funkcja po kilku tysiącach lat nie zniknęła. Ta funkcja dalej istnieje, tylko że co innego w naszej cywilizacji funkcję tą sprawuje. I wtedy, jeżeli sobie tak to uspółcześnimy, to zobaczymy, że rzeczywiście pożądliwość na tym punkcie jest powszechna, wszechobecna i że napomnienie, by nie pożądać, no jest całkowicie słuszne. I jakbyśmy wzięli od początku, to mamy tak, nie pożądaj domu bliźniego swego, no to nic dodać, nic ująć. Wtedy ludzie mieli domy i do dzisiaj mamy domy, więc tutaj się nie zmieniło. I rzeczywiście wywołuje te różnice w tych domach, jakie ludzie posiadają, w swoich miejscach zamieszkania, rzeczywiście prowadzą do zazdrości i do pożądliwości, bo różnice, jak wiemy, wśród ludzi są bardzo wielkie. Niektórzy mają bardzo skromne warunki lokalowe, inni mają lepsze warunki, jeszcze inni mają luksusowe, czy też bardzo luksusowe warunki pod tym względem i ludzie sobie nawzajem tego zazdroszczą. Wywołuje to u nich pożądanie, że jak widzą, że ten bliźni ma piękny dom, a ktoś inny mieszka w mieszkaniu w bloku o powierzchni 20 metrów kwadratowych, bo przecież i takie przypadki też się zdarzają, w naturalny sposób prowadzi to do pożądliwości. Jeżeli ktoś taki, kto żyje w takim mieszkanku malutkim, czy jakimś niekoniecznie 20-metrowym, ale skromnym, jak na dzisiejsze warunki, gdybyśmy powiedzieli, jest chrześcijaninem i zważa na to, co mówi Słowo o Boże, no to wtedy do niego Bóg mówi, nie pożądaj domu bliźniego swego, bądź zadowolony z takiego, co masz. Później mamy kolejny element, nie pożądaj żony bliźniego swego. To też nic dodać, nic ująć. Sytuacja się nie zmieniła przez te tysiące lat. Kiedyś było tak, że jeżeli bliźni miał żonę piękniejszą, może lepszą, pracowitszą, zaradniejszą, zależnie od sytuacji, w jakiej się tam ktoś znajdował, wywoływało to pożądliwość u innych, która to pożądliwość potrafiła prowadzić tak do grzechu i do naruszania wielu innych przykazań zawartych w tych 10 przykazaniach. Jedyne, co można by tutaj dodać do tego, to powiedzieć, że chociaż zostało w przykazaniu podane nie pożądaj bliźniego, żony bliźniego swego, to przykazanie działa także, nie jest skierowane wyłącznie do mężczyzn, można by powiedzieć do kobiet także i równie dobrze, jeżeli ktoś jest kobietą, no to równie dobrze może rozumieć, nie pożądaj męża bliźniej swojej. To działa w obydwie strony, tyle tylko można dodać. Później mamy ani jego sługi, ani jego służebnicy. Weźmiemy to sobie razem, tego sługę i służebnicę, bo sługa i służebnica podobną funkcję kiedyś sprawowali dla swojego pana, tak różnica była tylko w płci. Sługa czy służebnica pracowali na rzecz swojego pana i im kto więcej miał sług i służebnic, tym bogatszym był człowiekiem, bo po pierwsze raz, że go było stać na te sługi i służebnice, a po drugie ci słudzy pracowali i każdy z nich wypracowywał jakiś zysk dla swojego pana. Tak jak dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, jak ktoś ma firmę i zatrudnia 10 pracowników, to każdy z tych 10 pracowników jakiś zysk dla właściciela tej firmy wypracowuje. I w normalnym biegu sytuacji, gdy nie ma jakichś tam wyjątkowych sytuacji, to wiadomo, że ktoś, kto ma firmę, która zatrudnia 10 pracowników, którzy pracują na rzecz swojego właściciela, osiąga mniejsze dochody niż ten, który ma firmę, która zatrudnia 1000 pracowników, z których to 1000 pracowników także wypracowuje zysk dla swojego pana. W normalnych okolicznościach wtedy taki ma większe dochody. I tak samo było w przyszłości z tymi sługami i służebnicami, że ktoś mógł pożądać tych sług i służebnic, bo inny bliźni miał wielu sług, ci słudzy obrabiali jego pola, służebnice też pracowały w jakiejś funkcji, czy to w domu, czy także przy pracach polowych na rzecz swojego pana. Jak to dzisiaj wygląda? no, zdarzają się takie sytuacje, że są bogaci ludzie, którzy posiadają sługi i służebnice, ale dzisiaj nie jest to tak częste, jak było wtedy. W tamtych czasach, a nawet jeszcze w czasach nie tak bardzo odległych, bo gdybyśmy cofnęli się, wystarczy cofnąć się jakieś 100 lat wstecz do czasów i w okolice wiejskie, to tak to wiemy z książek, z literatury, którą czytaliśmy w szkołach, że jeszcze w XIX wieku, czy nawet na początku XX wieku zamożny gospodarz, a nie musiał być szczególnie zamożny, wystarczyło, że miał 7 hektarów pola, to już miał tak zwanych parobków, jakimi, czyli sług, chłopów bezrolnych, którzy własnej ziemi nie posiadali i musieli zarabiać na życie, wynajmując się do pracy tym bogatszym chłopom, którzy posiadali ziemię. Więc takie sytuacje kiedyś należały do przeszłości, dzisiaj należą do rzadkości z tego powodu, że słudzy i służebnice, no dzisiaj służący są drodzy w utrzymaniu. Kilka tysięcy lat temu nikt nie słyszał o ZUS-ie, ani o składkach na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, ani na wszelkie inne, jakie trzeba odprowadzać od pracownika, jak się go posiada, a dzisiaj mając służącego, tak, no to ma się po prostu pracownika, któremu nie tylko trzeba płacić, ale wszelkie składki wymagane przez prawo odprowadzać dla niego, za niego, dlatego jest to drogie w dzisiejszych czasach i należy do rzadkości i dla większości ludzi. Tacy słudzy i służebnicy do dzisiejszych czasach można by było powiedzieć, że są to możliwości zarobkowania, które bardzo się wśród ludzi różnią, bo i jeden pracuje, i drugi pracuje, ale wynagrodzenie, jakie dostają za swoją pracę, jest bardzo różne. Są tacy, którzy mówią o realiach naszego kraju, którzy za godzinę swojej pracy dostają 5 zł, a są i tacy, którzy dostają 50 zł i 500 zł za godzinę swojej pracy i jeszcze więcej dostają za tą godzinę swojej pracy. I to takie te różnice w zarobkach, w poborach, jakie ludzie otrzymują, są powodem wielkiej pożądliwości i wielkiej zawiści, jaka między ludźmi istnieje, że on dobrze zarabia, a ja słabo zarabiam. Wywołuje to wielkie niezadowolenie i oburzenie wśród ludzi. Chrześcijanin powinien starać się tutaj swoją tą niezadowolenie, bo to czasami rzeczywiście jest niesprawiedliwe, to co nazywane jest tymi kominami płacowymi, to rzeczywiście nie jest sprawiedliwe. Pewne różnice w zarobkach są jak gdyby uzasadnione, ale nie takie, żeby pensja jednego człowieka miesięczna przekraczała to, co drugi człowiek może przez 40 lat pracy swojej, przez całe swoje życie zawodowe może zarobić. To takich różnic nie powinno być i w sprawiedliwie zorganizowanym społeczeństwie być nie powinno, no ale nasze społeczeństwo ludzkie ogólnie nie jest zorganizowane na zasadach sprawiedliwości, więc może tu się rodzić niezadowolenie, ale jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to powinien to sobie niezadowolenie nie rozbudowywać, a raczej ograniczać, czekając na Królestwo Boże, w którym zapanuje sprawiedliwość, a to jest świat z jego niesprawiedliwością, pozwolić, by szedł własnym biegiem i własnym torem, a przede wszystkim musi dbać o to, by pożądliwość w nim się nie rozwijała, bo doprowadzi to do złych skutków w jego życiu duchowym, jeżeli rozwinie się w nim pożądliwość dotycząca rzeczy ziemskich. Przejdźmy dalej w naszym przykazaniu. Później mamy ani jego wołu. Woły wyszły z użycia, już dzisiaj się ich przynajmniej w naszym kraju nie używa, a wtedy, gdy było dawane to przykazanie, woł był zwierzęciem pociągowym, albo przypinało się woła do wozu, i na wozie się transportowało jakieś rzeczy, albo był wykorzystywany do orania ziemi, tak taki wół ciągnął ten drewniany pług, jaki był przez tych ludzi używany. No dzisiaj do tego celu używany jest traktor rolniczy, zwany popularnie ciągnikiem. I jeżeli ktoś żyje na terenach wiejskich, to wie, że taka różnica w tych ciągnikach rolniczych jest bardzo duża. Jedne są lichej jakości, stare białoruskie Władimirce, a są też i luksusowe ciągniki z wyciszoną, klimatyzowaną kabiną, czasami nawet zdalnie sterowane poprzez system GPS, że niekoniecznie trzeba w tym ciągniku siedzieć, żeby nim wykonywać pracę. Takie ciągniki kosztujące astronomiczne sumy. Wywołuje to na wsi pożądliwość. Jeden brat po tym wykładzie, jak wygłosiłem w jego zborze, który na wsi mieszka i rolnictwem się para, to mi mówił, że wśród chłopów na wsi ciągnik wywołuje większą pożądliwość niż samochód. Że przejechanie przez wieś dobrym ciągnikiem to bardziej przyciąga wzrok ludzi niż przejechanie dobrym samochodem. Bo ten dobry samochód niekoniecznie jest tak potrzebny na tej wsi, ale dobry ciągnik z napędem na 4 koła przydałby się nie jednemu, a mało kogo na tej wsi na taki naprawdę dobry ciągnik stać. W związku z tym nielicznym, którzy taki ciągnik posiadają, stają się obiektami zazdrości, że innym zazdroszczą, bo pożądają tego, co oni mają. Później mamy Ani jego osła. Osioł był używany w starożytności do podróżowania, tak? Pamiętamy proroka Balama, mniej więcej te same czasy, gdy dawane było to przykazanie, to on z dalekiej Mezopotamii na tereny dzisiejszego Izraela podróżował na oślęciu. I inne przypadki moglibyśmy cytować ze Starego Testamentu, kiedy ludzie na ośle, na oślicy podróżowali. My dzisiaj do tego celu używamy samochodów. I to także, jak wszyscy dobrze wiedzą, jest powodem do pożądliwości i do zazdrości, jaka wśród ludzi panuje, bo ludzie sobie zazdroszczą, bo jeden ma samochód, który wart jest niemal bo wcale tego samochodu, powiedzmy, albo ma bardzo skromny samochód, bo w dzisiejszych czasach jak ktoś bardzo chce, to nie trudno, a taki samochód już kilkaset złotych wystarczy, żeby taki samochód nabyć, ale drugi ma samochód za kilka, czy za kilkanaście, czy za kilkadziesiąt, czy za kilkaset tysięcy. I różnica w tych klasach, w wygodzie, w możliwościach tych samochodów jest duża i ludzie na to zwracają pilną uwagę i budzi to ich pożądliwość, jak widzą tych, którzy posiadają te lepsze samochody z wyższej półki, moglibyśmy powiedzieć, i tego sobie pożądają. Chrześcijanin nie powinien tego pożądać. Dlaczego chrześcijanin nie powinien pożądać? No, krótka odpowiedź mogłaby być, bo jest przykazanie 10, które mówi nie pożądaj. Ale zastanówmy się, dlaczego nie pożądaj? Co jest w tym złego, że ktoś by pożądał? Bo to przecież są tak, jego pożądliwość, że ktoś pożąda, to są jego uczucia, to jest wewnątrz niego. Co to komu innemu szkodzi, że jeden mógłby sobie pożądać tego czy tamtego? No właśnie szkodzi, bardzo szkodzi, bo to, co jest w naszych uczuciach, prowadzi do powstawania naszych myśli i naszych pragnień, a nasze pragnienia później przechodzą w czyny i pojawiają się nieodpowiednie słowa i nieodpowiednie czyny. Poza tym, jeżeli ktoś pożąda czegoś, czego nie ma, to oznacza jedną rzecz. Oznacza, że jest niezadowolony z tego, co ma, bo przecież coś ma. I z tego jest niezadowolony i chciałby zdobyć to, co ma jego bliźni. I wtedy bardzo łatwo jest już zejść na drogę bezprawia, na drogę niesprawiedliwości, bo na przykład drogą sprawiedliwości tak on nie może czasami tej rzeczy osiągnąć, zdobyć tą, którą posiada jego bliźni, a zwłaszcza gdyby chciał konkretnie, dokładnie tą samą rzecz, którą ma jego bliźni, no to w jaki sposób może zdobyć? Tylko drogą bezprawia. Może go to łatwo doprowadzić do grzechu. Wszelkie niezadowolenie z naszej strony jest rzeczą dla nas niebezpieczną i my jako chrześcijanie powinniśmy dążyć do zadowolenia, do tego, by być zadowolonymi z tego, co mamy, a nie ludźmi niezadowolonymi, bo jakbyśmy byli, nasze niezadowolenie pokazuje, że Bóg, który jest naszym Ojcem, no niewystarczająco się o nas troszczy. Gdy my uważamy się za dzieci Boże, czyli Bóg jest naszym Ojcem. Jednym z obowiązków Ojca jest zapewnianie bytu swoim dzieciom. I tak jak gdy mamy ziemskiego Ojca, to gdy jego dzieci chodzą głodne, to zazwyczaj niedobrze świadczy o tym ziemskim ojcu. Oczywiście pomijam różne przypadki wyjątkowe, kiedy ta trudna sytuacja nie jest winą ojca tej rodziny, bo on by po prostu nie może z powodu takich czy innych okoliczności, ale jeżeli mógłby zapewnić byt swojej rodzinie i wynika to tylko z tego, że mu się na przykład nie chce pracować i dlatego jego rodzina jest w takiej trudnej sytuacji materialnej, finansowej czy jakiejkolwiek innej, to wtedy źle to świadczy o takim ojcu, który nie wypełnia swoich obowiązków, jakie ma przez Boga nałożone, by mieć pieczę i staranie o swoich, jak to mówi apostoł Paweł, gorsz wiary się zaparł, tak? Kto by starania o swoich nie miał, ten wiary się zaparł i gorszy jest od niewierzącego. Taki chrześcijanin, który by w taki sposób postępował. Więc, ale mamy też i tą relację duchową, uważamy Boga za naszego Ojca, który także zapewnia nam wszystkie, jako swoim dzieciom, wszystkie rzeczy, które są niezbędnie konieczne do tego, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli nasze życie prowadzić, a jak my jesteśmy niezadowoleni, bo nie mamy tego, co byśmy chcieli, pożądamy czegoś lepszego, no to jak gdyby mówimy, nasze niezadowolenie mówi naszemu Ojcu, że niewystarczająco dobrze się nami zajmuje, że coś jest z nim nie tak. A taka postawa jest podważaniem wiary Boga, bo wtedy mówimy Bogu, że coś z jego postępowaniem jest nie tak, a jeżeli coś z jego postępowaniem jest nie tak, to z jego charakterem jest coś nie tak, że nie ma wystarczająco miłości, albo że brak mu mądrości, bo nie wie, co nam dać, bo nam nie daje, a przecież my wiemy, że to, a to jest nam potrzebne, to uważamy siebie wtedy za mądrzejszych od Boga. A kiedykolwiek uważamy siebie za mądrzejszych od Boga, że my sami wiemy lepiej, co byłoby dla nas lepsze, to mówimy Bogu, że jego mądrość jest niewystarczająca. No i tak brzydko mówiąc, mówimy mu, że jest głupszy od nas, bo my wiemy lepiej. No to jest podważanie swojej wiary w Boga. To jest podważanie pierwszego przykazania wręcz, które mówi, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, bo wtedy czynimy Boga z siebie samego i ze swoich przekonań, ze swoich pragnień, z tego, co my byśmy chcieli, że to są najważniejsze rzeczy i to są najlepsze rzeczy, bo ja tak uważam, bo ja to bym chciał. Podważamy naszą wiarę w Boga wtedy, co jest rzeczą niewłaściwą. Więc chrześcijanin powinien być zadowolony z tego, co ma, bo jeżeli jest niezadowolony z tego, co ma i pożąda czegoś, czego nie ma i powiedzmy czegoś, czego nie powinien pożądać, bo mu to nie przysługuje, dana rzecz, no to wtedy może go to doprowadzić go do grzechu. Niezadowolenie z tego, co się ma, a pożądanie czegoś, czego się nie ma. Gdybyśmy się nad tym zastanowili, to zauważymy, że w taki sposób pojawiło się zło we wszechświecie. Pierwszy przypadek zła, pierwszy przypadek grzechu we wszechświecie wynikał z tego, że ktoś był niezadowolony z tego, co miał, a miał bardzo dużo, więcej niż prawie wszyscy inni, a mimo wszystko był niezadowolony i chciał więcej. Sądzę, że Batelstwo wiedzą, kto to taki. Nazywał się wówczas Lucyfer. Miał bardzo dużo, bo był bardzo wysokiej rangi istotą duchową, tak, cherubinem. Siódma ranga istot duchowych. Nad rangą cherubinów był tylko archanioł, nasz Pan w swojej przedludzkiej egzystencji. No i nad nim był jeszcze Bóg, więc ktoś bardzo wysoko postawiony w hierarchii świata duchowego, Lucyfer. Można mniemać, że i wśród cherubinów pełnia wiódł przedniejszą rolę, to jemu Bóg powierzył opiekę nad rodziną ludzką w Edenie, no ale mimo wszystko było mu mało to, co miał. Wielkie zaszczyty, wielki honor, odbierany szacunek od istot niższych, od tych istot duchowych niższego rzędu, które były pod nim. Podobało mu się to, przyjemnie było tak odbierać szacunek, uszanowanie ze strony tych, i zaczął się tym rozkoszować i lubować, jakby to było przyjemniej, fajnie mieć tego jeszcze więcej. A w końcu przyszła mu myśl, którą mamy zapisaną w Piśmie Świętym, że wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Będę miał swoje własne królestwo, gdzie mnie będą czcili jako swojego absolutnego władcę. Wszystko zaczęło się od tego, że nie wystarczyło mu to, co miał. I tak jak wśród ludzi jest też to pokazane, że częstokroć się tak dzieje, że ci najbardziej niezadowoleni, to nie są najczęściej, logicznie myśląc, bo wychodziłoby, że najbardziej niezadowoleni to są ci, którzy mają najmniej. Natomiast praktyka pokazuje, że wcale tak nie jest. Częstokroć najbardziej niezadowoleni to są ci, którzy mają całkiem sporo, więc najczęstokroć więcej od ogółu społeczeństwa, to wśród nich trafiają się ci, którzy są najbardziej niezadowoleni. Czytałem kiedyś artykuł w prasie brytyjskiej na temat badań, jakie były przeprowadzone nad poczuciem szczęścia w Wielkiej Brytanii. Jak szczęśliwi ludzie się czują, to wyszło, że najmniej osób zadowolonych, szczęśliwych, najniższy odsetek jest wśród kierowników, menadżerów, prezesów dużych firm, a największe poczucie zadowolenia i szczęścia jest wśród robotników niewykwalifikowanych. Czyli tych, którzy pracują za najmniejsze pieniądze, no bo robotnicy niewykwalifikowani pracują za najmniejsze pieniądze. Menadżerowie, kierownicy to są zazwyczaj ci, którzy pracują za największe pieniądze, jak weźmiemy tą skalę płacową wśród zatrudnionych, to ci, którzy mieli największe dochody, w związku z tym można powiedzieć najwięcej mieli, to wśród nich było najmniej osób zadowolonych. I tutaj szatan jest także taką dobrą ilustracją, że to niezadowolenie i pragnienie pożądania więcej nie pojawiło się w jakiejś istocie duchowej niższej rangi, tej najniższej rangi, tylko właśnie prawie, że tam blisko już samego szczytu pojawiło się u kogoś, kto dużo ma, a chciałby mieć jeszcze więcej. Polskie przysłowie nasz ludowe mówi, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. I im kto więcej złapał, tym więcej będzie jeszcze chciał, bo trudniej będzie mu się zatrzymać na tym, co ma. Bo jest wiele różnych tak powiedzeń, które o tym mówią. Czy kolejne, które mi się teraz przypomina, to, że jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć i B. I jak się zacznie już coś robić, wyjdzie się na jakiś tor postępowania, to trudno się na nim zatrzymać i wycofać. Najlepiej na niektóre drogi w ogóle nie wchodzić, bo później trudno się z nich wycofać. Więc nasze pragnienia będące wewnątrz nas powinny być przez nas pilnowane, bo mogą nas doprowadzić do właśnie naruszania innych przykazań. Bo jeżeli nie mam tego, co ma mój bliźni, a pożądam tego, to jaka jest najkrótsza droga, żeby to zdobyć? Ukraść. A wtedy narusza się przykazanie, nie kradnij. A jeżeli zazdroszczę bliźniemu dóbr niematerialnych, ale dóbr niematerialnych, a takim dobrem niematerialnym jest dobre imię, którym ktoś się cieszy, szacunek, jakim darzą go bliźni, no to, a ja tego pożądam i nie mogę znieść, że oni mają lepsze zdanie niż o mnie, to jaka jest najkrótsza droga, żeby sobie poprawić samopoczucie? No trzeba zacząć jakieś kłamliwe rzeczy opowiadać o tym bliźnim, żeby go umniejszyć w oczach innych. Wtedy się narusza przykazanie, nie składaj fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu twemu. A czasami, żeby zabrać komuś coś, co on posiada, to nie wystarczy ukraść, trzeba jeszcze jego samego zabić, bo on stoi na przeszkodzie ku temu. Tak, i można by przytoczyć przykład biblijnego króla Achaba izraelskiego, który gdy chciał przejąć winnicę Nabota, która sąsiadowała z ogrodami królewskimi, to musiał go aż doprowadzić w sposób podstępny do jego zabójstwa, by te ogrody przejąć. Tak? Pożądanie żony bliźniego także prowadzi nie tylko do cudzołóstwa, ale wręcz do zabójstwa. Znamy przypadek Dawida i to, co mu się w związku z Betrzebą przytrafiło, że nie tylko popadł w cudzołóstwo, ale popadł i w morderstwo z powodu pożądania żony bliźniego swego. Więc to pożądanie czegoś, czego nie mamy, potrafi leżeć u podłoża składania fałszywego świadectwa, cudzołóstwa, morderstwa, nieposłuszeństwa rodzicom, nawet tak, bo piąte przykazanie mówi, że czci ojca i matkę swoją. To kiedy takie dziecko może naruszać takie przykazanie? Na przykład wtedy, kiedy pożąda czegoś, na co rodzice nie pozwalają. Chociażby większej dozy wolności, tak? Rodzice ograniczenia pewne wprowadzają, czas powrotu do domu ustalają, że musi wrócić do tej czy do innej godziny. a ono jeżeli pożąda większej miary wolności, no to będzie się sprzeciwiało, nie przestrzegało tego, co rodzice mówią. No i mamy nawet, i w tym przypadku możemy mieć naruszenie dziesiątego przykazania, czyli pożądanie czegoś, czego nie mamy, prowadzi do naruszenia innego przykazania piątego w tym przypadku. Jeszcze warto zwrócić uwagę w tej pierwszej części naszego wykładu na to, że to przykazanie dziesiąte jest punktem szczytowym wszystkich poprzedzających je przykazań dotyczących relacji między ludźmi, pewnego rodzaju kulminacją, bo wszystkie pozostałe przykazania, te od piątego do dziewiątego, bo pierwsze cztery mówią o obowiązkach człowieka względem Boga, a to od piątego do dziesiątego mają regulować relacje między ludźmi, to było na tej drugiej tablicy z przykazaniami, to gdy porównamy je z przykazaniem od 5 do 8, to zobaczymy, że tamte przykazania od 5 do 9 przykazania, nie do 8, one zakazują czynów albo zakazują słów, czyli mówią o czymś, co wychodzi na zewnątrz człowieka. Natomiast przykazanie 10, mówiąc nie pożądaj, mówi o naszych uczuciach, o naszych pragnieniach. Pokazuje ono to, że nawet w czasach Starego Testamentu Bóg zwracał już uwagę na świętość wewnętrzną, a nie tylko na świętość zewnętrzną. Można by powiedzieć, że stanowi ono wstęp do praw rządzących duchowym Izraelem, dla którego punkt ciężkości został całkowicie przesunięty z zewnątrz do wewnątrz. Ze sfery słów i czynów został przesunięty na sferę uczuć, intencji i pragnień będących wewnątrz człowieka. Do Izraela duchowego nasz Pan powiedział, nie tak jak było powiedziane do Izraela cielesnego, nie cudzołóż w przykazaniu, tylko powiedział, że już samo pragnienie cudzołóstwa jest liczone jako cudzołóstwo, bo mamy to przesunięcie ze sfery zewnętrznej na sferę wewnętrzną, ale warto być świadomym, że ta sfera wewnętrzna nie była całkowicie nieobecna nawet w Starym Testamencie, bo dziesiąte przykazanie dane w czasach starotestamentowych, dane cielesnemu Izraelowi już o tym mówiła. Mówiła o tym, że trzeba strzec swoich uczuć i nie pożądać tych różnych tutaj rzeczy, osób wymienionych, po to, by nie doprowadziło to do niewłaściwego postępowania. Dlatego to przykazanie dziesiąte jest takim szczególnym przykazaniem, troszeczkę różniącym się w swoim wydźwięku od pozostałych przykazań, z tego właśnie powodu, że to podkreśla tą sferę uczuć, intencji i pragnień. No w tej pierwszej części takie wstępne uwagi na temat dziesiątego przykazania. Temat ten zechcę kontynuować w drugiej części, a za wysłuchanie pierwszej części braterstwu dziękuję.